Radio Kraków.
Off Radio Kraków, audycja Off On. No i zgodnie z zapowiedzią jest już ze mną Piotr Kulesza, a więc kurator wystawy Kino Polonia. Jest to największa w Polsce ekspozycja stała poświęcona historii kina polskiego, a oglądać można ją w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja na wstępie tylko dodam, że bycie kuratorem jest oczywiście funkcją bardzo honorową i bardzo miłą, ale tego typu wystawy tworzą grupy ludzi, więc ja występuję jakby tutaj na froncie tej grupy, która pracowała nad tą wystawą i wszystkie oczywiście niedociągnięcia, które Państwo znajdziecie, biorę na siebie, ale tylko chciałem dopowiedzieć, że jest to zasługa naprawdę rzeszy ludzi, dlatego no, tutaj chciałbym się w pewien sposób usprawiedliwić, ale również w pewien sposób wyjaśnić, że kurator jest tą osobą, która kształt wystawy ustala, ale nie robi tego sam, gdyż pracuje z rzeszą i innych współpracowników.
Oczywiście, no to tych współpracownika też sobie jeszcze tutaj powiemy i na pewno zdołamy tę grupę wymienić. Natomiast mówimy o, tak jak już wspomniałem, największej u nas w kraju ekspozycji, która tyczy się historii kina polskiego. To ponad 120 lat historii filmu. No właśnie, na początek nasuwa się pytanie, czy tę historię da się zamknąć w ramę jednej przestrzeni muzealnej, i zakładam, że to też było pytanie, które Państwu spędzało sens powiek zapewne na początku tych prac.
Tak, był to na pewno temat bardzo trudny, z którym kilka już instytucji mierzyło się w historii, ponieważ kilka wystaw monograficznych poświęconych historii polskiego kina powstało w przeszłości. Jedną między innymi robiło Muzeum Kinematografii w Łodzi kilkadziesiąt już lat temu we współpracy z Filmoteką Narodową. Temat na pewno trudny, obszerny i powiązany przede wszystkim z kulturą, z zagadnieniami społecznymi i co najtrudniejsze chyba u nas z historią. Dla tego temat bardzo taki, powiedzmy, nie na tyle drażliwy, ale delikatny i może też z tego względu, że każdy z nas ma swoje ulubione filmy i każdy z nas ma swoje zdanie na temat filmu polskiego i jego historii. Na pewno byłoby to bardzo duże dla nas wyzwanie, żeby sprostać przede wszystkim oczekiwaniom zwiedzających.
No oczywiście i faktycznie Państwo, myślę, podjęli się bardzo trudnego wyzwania, ale myślę, że też temu wyzwaniu podołali. Ja miałem okazję być na wystawie tuż przed świętami, akurat byłem przyjazdem w Łodzi i tak się złożyło, że trochę tego czasu miałem, by po prostu zobaczyć tę ekspozycję. I to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo mówimy o tym, że faktycznie no, ogrom materiału, historii, ale też pewnego bagażu, który za tym idzie, kulturowego, społecznego, zapewne też gdzieś politycznego, no to jest trudną kwestią do właśnie ujęcia w jakieś ramy. Myślałem sobie, zwiedzając tę wystawę, o innych wystawach, które miałem okazję oglądać u nas w kraju, między innymi w Krakowie, skąd nadaję, bo tutaj odbyła się, no, prawie dekadę temu, między innymi wystawa poświęcona twórczości Stanleya Kubricka, była również wystawa poświęcona twórczości i życiu Andrzeja Wajdy. Przypomina mi się też wystawa w Muzeum Kinematografii w Berlinie, która też akurat jest bardzo obszerną ekspozycją dotyczącą właściwie całej historii niemieckiego kina. I tutaj jest podobnie, a więc jak to zwykle bywa na takich wystawach, sięga się też do prapoczątków. I chciałem zapytać, bo mówimy o 120 ponad latach historii polskiego kina. Gdzie można postawić ten taki pierwszy punkt na osi czasu, jeżeli chodzi o w ogóle historię polskiego kina?
My go stawiamy nie tak daleko w przeszłości, ponieważ odwołujemy się przede wszystkim do takich początków kina, jakie już znamy my, czyli projekcji na srebrny czy też na biały ekran. Czyli zaczynamy od takiego punktu, który nazwaliśmy na wystawie sztafetą wynalazców, w której to umiejscowiliśmy naszych techników, chemików, teoretyków, między innymi Kazimierza Pruszyńskiego i Bolesława Matuszewskiego. Wspominamy również o Piotrze Lebiedzińskim, tutaj troszeczkę mniej o Janie Szczepaniku. Natomiast zaczęliśmy od takich początków, które są nam najbliższe, ze względu na to, że każda wystawa, no przede wszystkim skupia się na opleceniu narracji wokół obiektów i materiałów audiowizualnych, czy też ikonografii. Oczywiście to, co możemy opisać w ramach artykułów i książek, jest niesamowicie interesujące, ale to właśnie artefakty i różnego typu materiały audiowizualne sprawiają, że widz wchodzi w tę epokę, potrafi w jakiś sposób się w niej odnaleźć. Jest on to dla niego atrakcyjne i sprawia, że ta historia zaczyna żyć, zaczyna się rozwijać. Nazwaliśmy ten początki tej naszej podróży sztafetą wynalazców z tego względu, że jak się Państwo możecie domyśleć, no to nie był wyścig. To znaczy każdy z tych techników i inżynierów, no bo takich trzeba nazwać, fotografów i chemików, dokładał z jakąś cząstkę, jakiś taki element, który doprowadził nas do tego roku 1895 i do pierwszej projekcji braci Lumière w Paryżu. Chociaż my tutaj mamy ten swój taki mały diament, czyli Kazimierza Pruszyńskiego i jego skonstruowanie biopleografu najpierw w 1894 roku, a tak naprawdę próby filmowe prowadził już między innymi Piotr Lebiedziński z braćmi Popławskimi i przyznam się, że tutaj tak jak prowadziliśmy nasze takie badania i nasze eksperymenty i rekonstrukcje związane z Kazimierzem Pruszyńskim, to staramy się teraz już się cofać dalej i skupiamy się właśnie na Piotrze Lebiedzińskim, najwybitniejszym polskim fotografie tego okresu, pracującym w Warszawie, który między innymi, o czym pewnie mało osób wie, ale był właśnie konsultantem Kazimierza Pruszyńskiego, który przystępował do budowy swojego pierwszego projektora. Więc rozpoczynamy od Kazimierza Pruszyńskiego, też nieprzypadkowo, z tego względu, że już 6 lat temu udało nam się zrekonstruować biopleograf jego konstrukcji, który udało mu się stworzyć w 1898 roku. Ostatni raz to urządzenie było pokazywane podobno na targach wschodnich w 1939. Potem zaginęło w zawierusze wojennej. I właśnie w 2017 roku pan Janusz Król, wybitny specjalista od efektów specjalnych i masek, który pracował dla wielu wybitnych reżyserów filmu polskiego, udało mi się go nakłonić właśnie do współpracy i on dla nas na podstawie 2 zdjęć stworzył ten biopleograf, który stał się naszym takim pierwszym eksponatem, pierwszym artefaktem wydobytym w pewien sposób z niebytu dziejów.
No właśnie, mówimy o wydobywaniu z niebytu dziejów. Tutaj też ciekawa sprawa, bo sam Pruszyński ponoć tworzył również nie tylko w tych technikaliach, ale również jako autor filmów. I tu mamy film Powrót Birbanta, który jest filmem również zaginionym, ale jakiś czas temu pojawił się w Gdyni w jakiejś takiej nowej wersji, więc może przypomnijmy to wydarzenie tym, którzy może nie mieli okazji o nim słyszeć.
No to była taka kontynuacja naszych działań eksperymentalnych związanych właśnie z biopleografem, ponieważ w 2018 roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby ten pierwszy polski film fabularny z 1902 roku właśnie zrekonstruować, ponieważ no, jak większość filmów z tego okresu jest on zaginiony i został zniszczony najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej. Udało nam się nakłonić do tego wielu partnerów i instytucji. W rolę tytułowego Birbanta tutaj zgodził się w tej roli wystąpić pan Jakub Kubgierszał i udało nam się nakręcić właśnie ten remake Powrotu Birbanta. Co ciekawe, skupiliśmy się na tym, żeby te kilka klatek zarejestrować właśnie na tym biopleografie, który udało nam się zrekonstruować, ale również, żeby go zarejestrować na kamerze skrzynkowej z około 1910 roku na taśmie 35 mm i również w formie cyfrowej. Więc mamy go już w tych trzech formach, a przyznam się Państwu, że dzięki programowi Niepodległa, która jakiś czas temu również zrobiła remake Powrotu Birbanta, za co bardzo dziękuję i gratuluję, w technologii VR, no mamy go praktycznie już na każdym nośniku obecnie dostępnym.
No tak, mówimy o pewnych próbach rekonstruowania tamtejszych zdobyczy techniki pochodzących z ówczesnych czasów. Mówimy, że no, te filmy się nie zachowały. To zastanawiam się, co się zachowało, jeżeli chodzi o właśnie te prapoczątki polskiego kina i czy państwo również dysponowali w tych swoich zbiorach i właśnie w konstruowaniu tego konceptu wystawy?
Przede wszystkim przy budowaniu narracji tej ekspozycji no zrobiliśmy bardzo dużą taką burzę mózgów i kwerendę, jeżeli chodzi o właśnie o materiały, które znajdują się i w zbiorach polskich, i w zbiorach europejskich, i nawet za oceanem. Zależało nam na tym, żeby ta narracja nie była taka sztampowa, żeby to nie było przejście chronologiczne przez historię ziem polskich od końca XIX wieku aż do współczesności. I też, żeby nie opowiedzieć, żeby nie zagubić troszeczkę w tej wystawie tego, co było dla nas najważniejsze, a przede wszystkim było to odczucie widza. Z tego względu skupiliśmy się na tym, żeby przedstawić historię kina oczami przeciętnej osoby, która rozpoczęła swoją przygodę z kinem, kiedy miało ono jeszcze wymiar taki jarmarczny, była to rozrywka tak naprawdę techniczna, trochę taka iluzja optyczna, aż do współczesnych filmów o bardzo poważnej tematyce. Więc zależało nam na tym, żeby odnaleźć artefakty, materiały, wszystkie rzeczy, które właśnie wspomogą nas i umożliwią stworzenie narracji i ukazaniem tego, jak młody czy starszy widz w każdym z okresów XX wieku i XXI ten film odbierał, jakie miał oczekiwania i przede wszystkim z czym się wiązały pierwsze projekcje, z pierwszymi, nie wiem, marzeniami, jakimiś w szukaniu własnych zainteresowań, więc każdy z nas w filmie szuka czegoś innego, stąd zależało nam na tym, żeby pokazać różne wizje i również różne spojrzenia na to, co nazywamy 98.
To mówimy też cały czas właśnie o początkach polskiego kina, ale też o, tak jak pan powiedział, pewnym takim elemencie jarmarcznym, który się wiązał z tymi początkami. To absolutnie była nowinka wówczas techniczna. Nikt nie wiedział do końca zapewne, z czym to się je i jaki rozwój może przybrać ta nowa dziedzina, czy to rozrywki, czy sztuki, jak sobie to nazwiemy. Ale kusi mnie też, żeby zapytać, bo to też jest pewnie ważny element wystawy, o podwaliny takiego przemysłu filmowego i profesjonalizacji swoistej tego rynku w Polsce. No właśnie, jak to wyglądało i zapewne państwo też o tym przy okazji tych poszukiwań tutaj na wystawie opowiadają.
Znaczy na pewno jest to ten temat, który dalej będzie budził takie dosyć duże zainteresowanie i będzie przedmiotem badań, z tego względu, że no zbyt dużo, szczególnie o tym pierwszym okresie pod względem takiej ekonomiki filmu nie wiemy. Na pewno z takich ciekawostek możemy przywołać to, że wstęga kinematograficzna, bo tak kiedyś nazywano taśmę filmową, znajdowała się wśród najcenniejszych materiałów importowanych na ziemię polskie i znajdowała się na liście z takimi rzeczami jak koniaki, cygara i różne inne bardzo takie ekskluzywne materiały, więc to był bardzo, bardzo drogi, była to tą droga rzecz, z tego względu na początku było stać tylko na to firmy te takie wyspecjalizowane, które zajmowały się tworzeniem kronik czy takich informacji z dalekich krańców świata i później sprzedawały to razem jako abonament razem z projektorem i z pierwszymi filmami już fabularnymi. Na pewno na wystawie skupialiśmy się na tym, żeby właśnie pokazać to przejście od samego wynalazku, który był w zainteresowaniu głównie inżynierów i techników, aż do takich postaci pionierów na ziemiach polskich, jak bracia Krzemińscy, którzy jako pierwszy zobaczyli w tym właśnie taki element, powiedzmy, no, pozwalający zarobić na tym wynalazku. Co ciekawe, właśnie bracia Krzemisy wywodzili się z Częstochowy, czyli z miejsca, w którym rzesze ludzi przyjeżdżały na odpusty związane z sanktuarium na Jasnej Górze. Stąd też widzimy już tutaj, jaki był jakby te początki i wyznacznik sukcesu pierwszych projekcji. Na pewno Łódź ma w swojej historii właśnie te najbardziej ciekawe epizody związane z powstaniem pierwszego kina stałego, no bo właśnie tutaj osiedli bracia Krzemińscy na zimę, tak naprawdę, kiedy nie mogli już robić pokazów plenerowych, zdecydowali się na to, żeby wynająć lokal już w Łodzi robotniczej, w której tak naprawdę w okresie do pierwszej wojny światowej praktycznie każdego robotnika było stać na pójście do kina raz w tygodniu, więc to było duże osiągnięcie i taka bardzo powszechna rozrywka, aż do tak naprawdę powstania pierwszych wytwórni filmowych, takich jak Sfinks z baronem polskiego kina, czyli z Aleksandrem Hercem na czele, człowiekiem, który wypromował największe gwiazdy polskiego kina tego okresu, czyli między innymi Pole Negri i Jadwigę Smonsarską. Więc pokazujemy to przede wszystkim jako element właśnie tego, co widz mógł obejrzeć na ekranie, ale również wplatamy właśnie takiego Aleksandra Herca między innymi w sytuację polityczną i społeczną, pokazując jego rolę i jak zmieniał się na przykład zakres produkcji i tematyka na przykład po wkroczeniu Niemców do Warszawy w 1916 roku. Więc to są bardzo ciekawe zagadnienia, które przede wszystkim chcieliśmy pokazać poprzez to, w jaki sposób widz odbierał to kino, w jaki sposób widz, jaki repertuar mógł zobaczyć, ale też co się za tym kryło i jak ważne było przejście właśnie od tego wynalazku do przemysłu i od przemysłu dalej do, między innymi, do propagandy.
Tutaj chciałem jeszcze nawiązać, trzymając się jeszcze trochę historii, ale też trochę chronologii, którą podążamy, no bo mówimy o tych czasach, no właśnie, kiedy ten przemysł mógł zacząć się rodzić. Mamy też później czasy międzywojnia, no i w końcu, no właśnie, czasy wojny i mówimy o tym, jak ludzie mogli postrzegać kino i czym to kino mogło dla nich być i czego mogli w nim szukać. Zastanawiam się, rola kina w tak dramatycznych i straszliwych czasach, jak czasy wojny czy czasy powojnia, jak to było istotne dla Polaków w ogóle w tamtym czasie?
Iwan, my też spróbujemy zwracać uwagę na różnego typu tematy, które są dla nas ważne pod kątem materiałów, które są nadal odnajdywane, ponieważ no tak, tutaj metodologia, jeżeli chodzi o historię filmu polskiego, się dosyć dynamicznie zmienia, też w związku z tym, że pewne materiały są odkrywane i również podejście badaczy do historii filmu polskiego się zmienia, jest coraz bardziej takie, można powiedzieć, odważne i nieoparte jedynie na dotychczasowej w literaturze, ale również na badaniach własnych. Nas bardzo interesował fakt przede wszystkim tego, że filmy zarejestrowane, w szczególności dokumentalne w czasie II wojny światowej, były przede wszystkim autorstwa najeźdźców, to znaczy przede wszystkim wojsk tych, które na teren Polski wkroczyły. Tak naprawdę filmowcy związani z Polską Agencją Telegraficzną, która działała przed wojną, byli traktowani bardzo nieufnie przez wojsko i bardzo często nie dopuszczani do rejestrowania działań wojennych w obawie przed tym, że mogą to być materiały, które przysłużą się później wrogowi. Stąd też tych materiałów stricte zarejestrowanych przez ekipy polskie jest bardzo mało. Bardzo interesującym tematem są oczywiście losy filmowców na Zachodzie i wszystkich tych, te wszystkie te materiały, które pokazujemy, które dokumentują powstanie Armii Polskiej we Francji, później następnie formowani jej w Wielkiej Brytanii, w szczególności w Szkocji. Więc tutaj te materiały były dla nas bardzo ważne, żeby je ściągnąć z wielu archiwów, właśnie nie tylko w Polsce, ale również między innymi w Londynie. Ale bardzo ważny aspekt był tutaj przez nas położony również na film amatorski, to znaczy na pokazanie tego, ile materiału filmowego zostało nakręconego w okresie II wojny światowej oczywiście przez między innymi oficerów niemieckich, ale również takie materiały, które były rejestrowane przez osoby prywatne, które między innymi pozyskaliśmy z Poznania. Więc to tworzy całe spektrum tej działalności filmowej w tym okresie, która o dziwo była niezwykle bogata. I nie dotyczy to tylko filmu dokumentalnego czy rejestrowania działań wojennych, ale właśnie filmów prywatnych i oczywiście tego, co było wyświetlane na srebrnym ekranie, czyli filmów fabularnych. Tutaj w szczególności z takim naciskiem na filmy propagandowe i oczywiście tutaj taki film, który uwypukliliśmy, czyli Heimker, bardzo taki no, o bardzo nieprzyjemnym wydźwięku film propagandowy niemiecki, do którego casting robił Igo Sym, za co między innymi został skazany przez Armię Krajową na karę śmierci. I również w dosyć ciekawej formie takiej instalacji poświęconej losom Polaków pokazujemy losy filmowców, przede wszystkim aktorów, którzy zostali ujęci również wśród portretów innych obywateli Rzeczpospolitej tego okresu, jakby pokazując, że losy aktorów były zbliżone do losów zwykłych ludzi, to znaczy oni ginęli w łagrach, walczyli tak jak Adam Brodzisz na przykład w Armii Krajowej na Żoliborzu, bądź też ginęli od kul czy od bomb, które spadły na Warszawę. Również kolaborowali, ale również walczyli z okupantem, wyjeżdżali, więc to było wszystko naturalne i związane właśnie z tymi działaniami wojennymi. Te wszystkie aspekty, mi się wydaje, że były o tyle ciekawe, że one były kontynuacją właśnie tego, co się działo w latach 30. Czyli w latach 30. pokazujemy tych wszystkich aktorów wyjętych na piedestał, że są to wielkie gwiazdy kina, które są też troszeczkę niedostępne dla zwykłego obywatela, który tylko je ogląda w następnym ekranie w czasopismach właśnie filmowych. Tutaj bardzo interesując się ich losami, szczególnie miłosnymi, i oni w końcu trafiają w ten wir wojny i z nimi się właśnie dzieją te same rzeczy, które dzieją się z obywatelami, mieszkańcami na ziemiach polskich.
I mówimy o tym, że wiele z tych no właśnie historii, opowieści, które Państwo zgromadzili na wystawie, nie będziemy w stanie oczywiście tutaj wszystkiego opisać i jakoś syntetyzować. One są właśnie ujęte bardzo często w pewnego rodzaju instalacje, tak by zapewne uatrakcyjnić odbiór tych poszczególnych etapów rozwoju polskiego kina. Pozwolę sobie tak przeskakiwać trochę, bo mówimy tutaj już o czasach wojennych, ale taka utkwiła mi rzecz z wystawy a propos tych instalacji, a propos tego, jak Państwo tutaj próbowali też zbudować to w jakiś sposób scenograficzny. Przypomina mi się ta instalacja dotycząca na przykład dekalogu Kieślowskiego, która jest u Państwa tutaj na wystawie. Państwo musieli chyba też konceptualnie, sprytnie ogrywać tą przestrzeń, by te poszczególne zapewne etapy wybrzmiewały, ale też nie były tylko takim suchym podaniem faktów i pewnych rzeczy, które można zapewne wyczytać też w podręcznikach. Chciałem zapytać właśnie o ten aspekt konceptualny samej wystawy.
Na pewno tutaj pan na wstępie naszej rozmowy przywołał dwie wystawy, które w Krakowie tak się odbyły, czyli wystawę poświęconą Kublikowi i Andrzejowi Wajdzie. Obie te wystawy były stworzone przez pana profesora Rafała Syskę, który jest dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Filmowej, którego na pewno doświadczenie i rękę w tej wystawie również widać. I przede wszystkim doświadczenie pracy z projektantem, i tutaj myślę, że praca z konsorcjum, na którego czele stała również krakowska firma NS Moon, której jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Tutaj chciałem serdecznie pozdrowić cały zespół architektów. Jest to oczywiście rola zespołu kuratorskiego i nasza w budowie scenariusza, ale również przelania tego na projekt i zbudowanie przestrzeni. My, powiem szczerze, że naprawdę spędziliśmy długie godziny dyskutując nad tym, jak ta ścieżka powinna prowadzić, jak to wszystko pokazać, przede wszystkim w sposób taki bardziej problemowy, ale również ciekawy dla odbiorcy. Akurat instalacja poświęcona dekalogowi była właśnie zainspirowana i tutaj głównym jej twórcą jest właśnie pan profesor Rafał Syska. Stworzenie takiego rodzaju kaplicy, w której wewnątrz mamy fragmenty filmu Krzysztofa Kieślowskiego, w takie wyjęte w bardzo dużą ciszę i spokój. I zewnętrzna strona tych 10 monolitów ułożonych jak Stonehenge, na której mamy całość, że tak powiem, zgiełku problemów i tego takiego, troszkę, no tak nazwę to też może kolokwialnie, ale trochę brudu lat 80. Wszystkie te tematy związane z propagandą, przemianami, eskapizmem, emigracją udało nam się na tych 10 tablicach zewnętrznych umieścić trochę jakby w odbiciu lustrzanym do tych tablic mojżeszowych, które mamy właśnie wewnątrz, zaprezentowanych dzięki serialowi Kieślowskiego. Więc były to na pewno żmudne rozmowy i takie, no taki trochę burza mózgów każdego z uczestników, którzy próbowali no, wdrożyć różnego typu swoje pomysły i też zaimplementować to, co, no nie ukrywam, widzieliśmy też na innych wystawach i co udało nam się do tej pory zobaczyć, bo każdy z nas ma jakieś przemyślenia i na pewno nawet podświadomie coś próbuje przemycić. Ale tak, była to naprawdę duża praca. No, chyba najważniejszy, chyba taki pokazujący ilość pracy, która została wykonana, ile godzin zostało spędzonych, może jest fakt, że no ja przyszedłem do pracy w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w 2016 roku. Zaczęliśmy wtedy pracować nad scenariuszem. Projekt wystawy powstał w 2018, a otwarcie mieliśmy w 2023. Więc to jest naprawdę kawał czasu, który pozwala z jednej strony, ale z drugiej strony no, jednak zobowiązuje do no, tego, żeby wykonać kwerendy, stworzyć scenariusz i przede wszystkim zdobyć wszystkie licencje, bo na wystawie mamy 14 godzin materiału filmowego.
To a propos materiału filmowego i a propos tych instalacji, bo wspomniałem tą instalację dotyczącą dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, chciałem jeszcze dopytać, nie wiem na ile to będzie spoiler dla osób, które jeszcze będą chciały odwiedzić wystawę i ją zwiedzić. Na końcu pojawia się też taka instalacja złożona no, z kilkudziesięciu strzelam ekranów, która jest takim kolażem filmowym złożonym z bardzo różnych tytułów. To też w jakiś sposób mi się skojarzyło z Muzeum Filmu i Telewizji w Berlinie, gdzie ta pierwsza sala, kiedy wchodzi się do tego muzeum, taka sala wręcz lustrzana, też jest wypełniona właśnie różnymi ekranami, gdzie pojawiają się takie uryweczki filmów niemieckich w tym przypadku. Państwo kończą takim akcentem wystawę. Chciałem zapytać, bo to takie współczesne już filmy, ale bardzo ciekawie pogrupowane.
Tutaj się odwołam właśnie do kwestii tego, że projekt wystawy powstał w 2018 roku, otwieraliśmy się w 2023. To jest instalacja, która odwołuje się i prezentuje epokę, tak zwaną epokę PiS-u, czyli polskiego instytutu sztuki filmowej, czyli tak naprawdę filmy współczesne od 2005 roku. Filmy, które zdobywały nagrody na najlepszych festiwalach na świecie, które są tak naprawdę odzwierciedleniem tego, jak wygląda obecnie Polska i społeczeństwo polskie. I myślę, że ten zestaw fragmentów filmowych dobrany do tej instalacji no jest naprawdę znakomitym odzwierciedleniem tego, jak wygląda kino polskie, jakim jest obecnie, w jakim jest jego stanie, jakim cieszy się sukcesem frekwencyjnym i naprawdę jest, myślę, przez Polaków bardzo doceniane, jak odzwierciedla też problemy społeczne i taką trochę rozliczenie z historią. Ja chciałbym dodać tutaj, że chciałem serdecznie podziękować panu Adamowi Urniakowi, który również jest z Krakowa i którego ręka, a właściwie oczy sprawiły, że tak ta wystawa wygląda pod względem multimedialnym i pod względem materiału audiowizualnego, bo wtłoczył to naprawdę swoją niesamowitą tą wiedzę i doświadczenie, żeby te wszystkie instalacje multimedialne doprowadzić do finału. Stąd też no, wydaje mi się, że każda z osób, która pracowała nad tą wystawą, wniosła swoje jakieś spojrzenie, dlatego ta wystawa w pewnych momentach jest bardziej historyczna, bardziej muzealna, w pewnych momentach bardziej audiowizualna też, żeby tak widza nie zanudzić, a faktycznie ten ostatni element, pomimo tego, że jest na końcu, wymaga od widza troszeczkę zatrzymania się, spojrzenia jeszcze na te 18 ekranów i obejrzenia tych wszystkich fragmentów.
A powiedzieliśmy sobie, że w roku 2016 pojawił się pomysł na właśnie wystawę, która próbowałaby ująć historię polskiego kina. Chciałem też pana jako historyka sztuki, ale też kuratora wielu wystaw, zapytać, jak te wystawy, powiedzmy sobie, około kinematograficzne rozwijały się przez lata i zmieniały, no bo tutaj pan ma również doświadczenie jako kurator takich wystaw jak Pola Negri, Legenda Kina, czy Roman Polański, aktor, reżyser. To też były takie wystawy, które były z jednej strony pokazywane w Polsce, ale też zwiedziły kawałek świata. Więc chciałem zapytać, no też z pana perspektywy i z pana doświadczenia, jak te opowieści właśnie o kinie, o ludziach kina, o historii kina zmieniały się w takiej przestrzeni już stricte muzealnej.
Na pewno zmieniały się pod względem technologicznym, to znaczy na pewno teraz możliwości prezentowania materiału filmowego i materiału ikonograficznego, tekstu i wszystkich tych zagadnień związanych z tym tematem są zupełnie inne. Jest też zupełnie inna na świadomość, jak dotrzeć do odbiorcy, bo zmieniają się również nasze oczekiwania jako ludzi, którzy chcą te wystawy oglądać. Na pewno wystawy okołofilmowe cieszyły się zawsze ogromną popularnością i pokazywaliśmy je na wielu festiwalach, w wielu miejscach na świecie. Ja akurat nie byłem tutaj twórcą wystawy poświęconej na przykład Krzysztofowi Kieślowskiemu, która zwiedziła ponad 90 krajów na całym świecie. Była pokazywana praktycznie na każdym kontynencie. Jej kuratorem była pani Krystyna Zamysłowska. Stworzyło ją w Muzeum Kinematografii w Łodzi i przez wiele lat była taką jedną z największych wizytówek kulturalnych Polski, jeżdżąc po całym świecie. Na pewno pod względem takim technologicznym wystawy się bardzo tematyzują i bardzo stają się narracyjne. To znaczy widza na pewno trzeba przez tę wystawę przeprowadzić. Już nie chronologicznie i nie historycznie, tylko właśnie w ujęciu tematycznym wybrać jakiś element, który jest dla nas najważniejszy. Również przesłanie. To z czym widz ma wyjść, to jest tak, jakbyśmy to trochę otwierali przed widzem otwartą książkę i jakby ten ostatni wers ma być najważniejszy, to znaczy chcemy, żeby ta wystawa wzbudzała w odbiorcach uczucia, żeby tworzyła w nich jakieś własne przeświadczenie, żeby człowiek, który wyjdzie z wystawy, wyszedł z jakąś formą własnego takiego przeświadczenia, że no, akurat w naszym przypadku, że kocha kino, że kino jest ważne w jego życiu i nie jest ważne, gdzie je ogląda, czy jest to tablet, czy jest to komórka, czy jest to ekran w kinie, chociaż oczywiście polecamy to ostatnie doświadczenie, ale że najważniejszy jest ten kontakt z materiałem filmowym i z tym, co wywołuje w nas tak ogromne uczucia od ponad 120 lat.
Mówimy o ogromnej ilości materiałów audiowizualnych, ale również dokumentów, również pewnych elementów już stricte pochodzących z filmów polskich, także z seriali. Na wystawie pojawiają się również kostiumy i inne elementy, które właśnie możemy oglądać na dużym ekranie. Wspomniałem te dwie wystawy poprzednio, czyli tą poświęconą Stanleyowi Kubrickowi, a także tą poświęconą Andrzejowi Wajdzie. Pamiętam, jak oglądałem tą wystawę Kubricka, no właśnie ogromne wrażenie robiły na mnie te wszystkie eksponaty, które były no wprost wyjęte z dużego ekranu, czy to elementy pochodzące z Mechanicznej Pomarańczy, czy z Lśnienia. Zakładam, że żeby taką wystawę stworzyć, żeby taką wystawę pokazać, no trzeba przejść naprawdę bardzo długą drogę, dotyczącą również licencji, pozwoleń i wielu tego typu formalnych już kwestii. A chciałem zapytać jeszcze na sam koniec właśnie, jak to w przypadku Państwa wyglądało i w przypadku zbierania tych wszystkich zbiorów, bo tego wszystkiego na wystawie jest naprawdę bardzo dużo, ale że jako, że jesteśmy w Polsce, jako, że te filmy tutaj powstawały, to zastanawiam się, jak to właśnie wyglądało w Państwa przypadku.
Na pewno ja jako też osoba wywodząca się z kręgu muzealnego mam taki trochę niedosyt, to znaczy mam niedosyt różnego typu rekwizytów, różnego typu artefaktów, które mogłyby się na tej wystawie znaleźć. Przyznaję się, że oczywiście ta kwerenda, którą my wykonaliśmy, była bardzo szeroka, ale znając realia prac nad filmem i tego, że po filmie zostaje często bardzo mało elementów, ale z drugiej strony bardzo dużo zachowuje się u samych twórców i osób pracujących nad filmem, niekoniecznie w wytwórniach, bo w wytwórniach to było najczęściej szło po prostu albo do magazynu i było przerabiane na potrzeby kolejnego filmu, albo po prostu szło na przemiał. Stąd też liczę, że jest to wystawa stała, która jest zbudowana na wiele lat i że ona będzie poszerzana, to znaczy, że będziemy ten inwentarz, który się zawiera w wystawie, zmieniać, uatrakcyjniać, tak żeby zapraszać Państwa po raz kolejny, żeby to nie była skończona wystawa. Problem oczywiście istnieje z tego względu, że film jest taką bardzo nietrwałą pod względem fizycznym formą sztuki, szczególnie jego tworzenie. Nikt na planie, że tak powiem, nie przejmuje się tymi wszystkimi materiałami. Tak wybitni twórcy właśnie jak Stanley Kubrick czy Andrzej Wajda tworzyli własne archiwa, w szczególności tutaj świadomość pana Andrzeja Wajdy tworzenia tak pełnego, tak wybitnego wręcz archiwum, świadomością wagi, że musi zostać dla kolejnych pokoleń. Oczywiście stawała się ułatwieniem dla ludzi, którzy potem na tym materiale pracują. Natomiast w przekrojowej wystawie dotyczącej tak wielu wątków i tak takiego przekroju już szmatu czasu, było to naprawdę trudne i opieraliśmy się nie tylko na instytucjach i aukcjach, ale również na kolekcjonerach prywatnych, których chciałem bardzo serdecznie pozdrowić i im podziękować, bo to właśnie dzięki ich zbiorom, które przez wiele lat kolekcjonowali, udało nam się pokazać ogrom przede wszystkim kinofilii i tej miłości do kina i tego spojrzenia widza. I przyznam się, że jestem naprawdę dumny, że ponad 80% materiału na tej wystawie pochodzi tylko i wyłącznie z naszych zbiorów pod względem artefaktów, a jednocześnie bardzo wiele materiału pozostało w magazynie i czeka na kolejne prezentacje i kolejne jakby tutaj podmiany na wystawie. Więc liczę, że nawet osoby, które przyjdą na wystawę, za jakiś czas znowu pofatygują się do Łodzi, żeby zobaczyć, jak ona się zmienia, bo również liczymy na to, że dużo materiału audiowizualnego uda się odnaleźć, pozyskać i również na wystawie zaprezentować.
Ja oczywiście trzymam kciuki i z przyjemnością też jeszcze wrócę na wystawę, ale chciałem tylko powiedzieć na sam koniec, że Kino Polonia to nie jedyna wystawa, którą można oglądać w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Mamy jeszcze w ofercie jedną wystawę, więc może słowem zakończenia nawiążmy do materii kina.
Materia kina to wystawa, właściwie taka multimedialna przygoda, to znaczy jest to taka forma doświadczenia, w którym zwiedzający poprzez szereg stanowisk przechodzi przez wszystkie fazy powstawania filmu, tworząc go, więc wybiera sobie najpierw budżet, wybiera sobie tytuł, wybiera sobie aktorów, twórców i trochę jak producent przechodzi przez wszystkie fazy aż do premiery. No nie można tutaj nie wygrać, więc trzeba ten film stworzyć. W zależności od tego, czy zrobimy to dobrze, czy źle, no to osiągnie on większy lub mniejszy sukces. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawa przygoda, która cieszy się dużą popularnością od najmłodszych widzów aż po osoby już dojrzałe, które przychodzą i jej doświadczają, więc serdecznie zapraszam na obie wystawy, a już od końca teraz grudnia zapraszam również do 3 sal kinowych, które otworzyliśmy i ten cały pakiet jest dostępny dla zwiedzających w Łodzi.
Tak więc my przyłączamy się do tych zaproszeń. Kino Polonia, Materia Kina, no i właśnie 3 sale kinowe otwarte w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To wszystko można tam oglądać, można tam doświadczać, można zwiedzać, a my tymczasem dziękujemy bardzo za poświęcony czas i za tę rozmowę. Był z nami Piotr Kulesza, czyli kurator wystawy Kino Polonia w NCKF w Łodzi.
Dziękuję bardzo.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.